A gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oglądał pan, słuchał pan wczoraj orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Trzy główne cele: zacieśnienie współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, drugi cel rozszerzenie wspólnoty Ukrainy, Mołdawii i Bałkany Zachodnie, a także trzeci cel wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Co pan sądzi o tych trzech najważniejszych planach na polską prezydencję?
Nie oglądałem tego przemówienia. Czekam na projekt ustawy, o którym już zresztą urzędnicy prezydenta czy sam prezydent wspominali od kilku miesięcy i co do którego mam wielkie wątpliwości, czy ten projekt może być napisany w sposób sensowny i czy jest w ogóle potrzebny. No ale ocenię go, kiedy zobaczę projekt ustawy. Wczoraj tego projektu nie było, więc czekam po prostu na komunikat, który
czego
ma
pan się spodziewa? Właśnie czego pan się spodziewa po tym projekcie ustawy? Ma być to zacieśnienie współpracy pomiędzy rządem a parlamentem właśnie, jeżeli chodzi o prezydencję.
No, współpracy nie reguluje się ustawami, bo współpraca to jest kwestia nastawienia konkretnych osób. Ustawami reguluje się kompetencje i tutaj mam wątpliwość, dlatego że z kompetencji jasno wynika, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd, natomiast prezydent po prostu wspiera rząd w tej polityce. Jeżeli prezydent przedstawia jakiś projekt ustawy w tej sprawie, a jednocześnie wiadomo, że PiS może stracić władzę, no to jest silne podejrzenie, że prezydent będzie próbował zastrzec dla siebie jakieś kompetencje, tak żeby bez niego coś nie mogło się wydarzyć i będzie to próba osłabienia polityki rządu, co jest sprzeczne z przepisami konstytucyjnymi. No ale w jaki sposób prawnicy prezydenta to wymyślili, to zobaczymy. Jeżeli to się ograniczy wyłącznie do jakichś konsultacji, to myślę, że nie będzie problemu. Natomiast jeżeli będzie tam próba stworzenia jakichś procedur, które miałyby rządowi cokolwiek blokować, no to w mojej ocenie będzie to po prostu próba pozakonstytucyjnego ograniczenia kompetencji rządu w zakresie polityki zagranicznej. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy priorytety przedstawione przez prezydenta, one nie są w żaden sposób nowe. To jest taki typowy główny nurt polityki, to znaczy wszyscy, którzy są w głównym nurcie, mówią, że Unia Europejska musi się poszerzać, że ten proces integracyjny musi trwać i nie mając względu na polskie interesy. Widzimy, że integracja Ukrainy z Unią Europejską byłaby gospodarczo dla Polski bardzo trudna, bo i transport, i rolnictwo, cały szereg branż tutaj polskich straciłby swoje przewagi kompetencyjne, a wejście Ukrainy oczywiście oznaczałoby wejście na wspólny rynek już bez żadnych limitów.
Czyli jest
no
pan
i
przeciwny
jest, że
temu, żeby
platforma,
rozszerzać wspólnotę o Ukrainę, panie pośle?
I lewica się do tego Myślę, że to by uderzyło bardzo mocno w nasze interesy gospodarcze i w momencie, kiedy w nasze interesy gospodarcze uderza cały szereg innych już regulacji unijnych czy kryzysów światowych, to trochę jest zachowanie jak karp, który apeluje o przyspieszenie Bożego Narodzenia. Jeżeli Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, to pewnie wejdzie, bo procesów historycznych zatrzymać się nie da. Natomiast pytanie, czy należy przyspieszać procesy historyczne, które uderzają w podstawy gospodarczego bytu wielu polskich rodzin. To uważam, że nie to jest rolą prezydenta, żeby dbać akurat o te rzeczy, szczególnie, że los Ukrainy obecnie kompletnie nie zależy od takiej deklaracji. Los Ukrainy zależy od wsparcia militarnego i od tego, jak się toczy wojna, a nie od tego, co mówi polski prezydent. Ale wracając do priorytetów. Drugie, no to zacieśnienie relacji transatlantyckich to jest kompletny ogólnik, który może znaczyć wszystko i nic, więc tu nie ma co komentować. No i rozszerzenie Ukrainy już skomentowałem, a trzeci priorytet, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Europy. No to jest kolejny koło ogólnik. Oczywiście polityka unijna składa się z wygłaszania takich ogólników, więc nawet jakoś tego bardzo chyba nie krytykuję. Bezpieczeństwo energetyczne zawsze można w jakiś sensowny sposób zdefiniować. Natomiast po co takie rzeczy komunikować w orędziu polskiego społeczeństwa, nie mam pojęcia. Myślę, że mamy ważniejsze sprawy.
No myślę właśnie...
Na przykład ja chętnie bym się dowiedział, jak ma wyglądać dbanie o polskie bezpieczeństwo i z czego w ogóle mają być sfinansowane wydatki obronne. Za to prezydent odpowiada.
Minister ja wiem, że pan by poseł na pewno chciał, ale ja akurat pytam właśnie o tę Ukrainę, no bo Ukraina jest bardzo ważnym i istotnym tematem. Mówi się o niej cały czas. Jest
nie dowiedzieliśmy
sąsiadem.
Się niczego.
Ale dowiadujemy się na przykład od pana, panie pośle, że pan nie jest przychylny temu, żeby Ukraina wchodziła przynajmniej na razie do Unii Europejskiej, albo że jest to duże zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla polskich
przedsiębiorców. Uważam, że pierwszorzędnym interesem polityków jest zadbanie o polskie interesy, tak, a nie o interesy innych narodów, innych państw. No i jeżeli chcemy zadbać o polskie interesy i przeanalizujemy konsekwencje ewentualnego pełnego i bez żadnych limitów wejścia Ukrainy do europejskiej gospodarki, no to dojdziemy do prostego wniosku.
Ale nikt nie mówi o braku limitów na razie. Po prostu
no ale
mówi
na tym polega wejście do Unii.
Mówi się
jak
o
chcemy traktat stowarzyszeniowy, to są jakieś ograniczenia. Jak tak. się chodzi do Unii, to już nie ma ich, tak?
A czyli Konfederacja na razie jest przeciwna takiemu rozszerzaniu Unii Europejskiej. A zapytam się może o Turów.
My swojego stanowiska w tej sprawie takiego jednoznacznego nie podaliśmy, przede wszystkim dlatego, że wiemy, że to nie jest nasza decyzja.
Ale teraz pan powiedział o tym stanowisku, panie pośle.
Tak jak
teraz pan powiedział o tym stanowisku, że jednak jest pan
przeciwny. Powiedziałem, że trzeba dbać o polskie interesy gospodarcze i to podtrzymuję.
Turów, wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni węgla właśnie zarządził, czy wydał orzeczenie w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Co pan sądzi o tym zakazie, zagrożenie dla środowiska, dla bezpieczeństwa ekologicznego?
No, szczerze, jestem w lekkim szoku, że sąd administracyjny może Polski wydać tego typu decyzję. Natomiast cóż, no wiemy, gdzie jest początek tego procesu decyzyjnego, czyli w Niemczech i w Unii Europejskiej. Politycy wszystkich opcji, poza takimi jak są w Konfederacji, przez 30 lat tworzyli system, w którym jesteśmy zależni od prawa unijnego, decyzji unijnych sądów i trybunałów i mamy rezultaty. Nie panujemy nad sytuacją w własnym państwie. Zaczęło się od rzeczy pozornie mało istotnych, typu jakieś drobne regulacje gospodarcze. Natomiast w tej chwili już jesteśmy uzależnieni, no, skolonizowani prawnie w stopniu absolutnie trudnym do akceptacji, tak? To znaczy okazuje się, że można w Polsce wyłączać elektrownie, okazuje się, że można odcinać fundusze samorządom, jeżeli nie pozmieniają swoich uchwał w sprawach światopoglądowych. Przypomnijmy, że rząd to przemilcza, ale w tej chwili ma to miejsce. Urzędnicy unijni mówią, że po prostu nie będzie pieniędzy dla tych samorządów, które nie przyjmą uchwał zgodnych z ich poglądami, a nie poglądami lokalnych wspólnot, na przykład w sprawach LGBT. No i jakby jest to system, który wprowadził nas świadomie najpierw wszystkie kolejne rządy. Nie będę tu już żadnego jednego typował. Natomiast najbardziej pogłębił integrację europejską rząd Morawieckiego w ostatnich latach.
To tak. Może warto by było, panie pośle, z tego systemu wyjść po prostu i z Unii Europejskiej wyjść, skoro ona tak nasz...
No ja nie byłem zwolennikiem manewrowania Polski w to wszystko. Natomiast chętnie usłyszałbym w tej chwili tłumaczenia zwolenników traktatu lizbońskiego, którzy mówili, że prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński zabezpieczyli nas przed tymi wszystkimi zabezpieczeniami. Chętnie bym usłyszał tych wszystkich apologetów integracji europejskiej, którzy mówili, że tutaj będziemy mieć na wszystko wpływ. Chociaż ja wiem, co oni powiedzą. Oni powiedzą, że gdybyśmy tu się lepiej zachowywali, to byśmy, prawda, dostawali odznakę dobrego ucznia, a nie karę, prawda, tam.
A to może pan by chciał usłyszeć ich tłumaczenia. Ja bym chciała usłyszeć zdecydowaną opinię w związku z taką mocną krytyką Brukseli, Niemiec i Francji. Może
pani
czas
redaktor,
na wyjście
nie ma
z Unii Europejskiej.
Miejsca na zdecydowane opinie, bo po pierwsze to jest polityka międzynarodowa, w której wbrew temu, co wszyscy mówią, polityka unijna nie jest jakoś wyjątkowa na tle ogółu polityki międzynarodowej. I w polityce międzynarodowej decydują często niuanse, pole manewru jest bardzo wąskie. Polska w tej chwili nie ma możliwości wyjść z Unii Europejskiej.
Ale ja się nie pytam o możliwości, ja się pytam o to, jak Krzysztof Bosak widzi udział Polski w Unii Europejskiej i czy zakłada pan scenariusz,
jeżeli będzie pan
w koalicji rządowej, a może tak być, bo ostatnie badania IBRIS dla Radio Z Konfederacja 13,4%, więc może wejdzie Konfederacja do rządu i będą mogli państwo forsować takie rozwiązanie, żeby z Unii Europejskiej po prostu wyjść.
Nie, to ja jestem politykiem realistycznym. To jest niemożliwe ze względu na dwie rzeczy. Nastawienie polskiego społeczeństwa i nastawienie polskich elit. Ani polskie elity, ani polskie społeczeństwo nie mają aspiracji niepodległościowych do tego, żebyśmy byli niezależni.
Ale rząd może mieć takie aspiracje, nowy rząd.
Rząd nie będzie miał, pani redaktor, dlatego że będzie rząd koalicyjny i Konfederacja jest jedyną partią zdolną do jakiegokolwiek krytycyzmu względem Unii Europejskiej na poziomie decyzji, nie na poziomie gęgania, tak jak robi to Ziobro, czy czasami jacyś inni politycy z PiS-u, tylko na poziomie decyzji. W związku z czym rząd koalicyjny, który powstanie, będzie rządem prounijnym, będzie rządem który tak jak rząd Morawieckiego będzie wdrażał nowe europodatki, zmniejszał kompetencje.
Nawet jeżeli będzie w nim Konfederacja, nawet jeżeli widzi
jeżeli
pan
Konfederacja
swój
będzie
w
jakimkolwiek rządzie, to zatrzyma przekazywanie jakichkolwiek nowych kompetencji do Brukseli. I w mojej ocenie, realistycznie patrząc na tą dość beznadziejną sytuację, w której się znaleźliśmy, jest to maksimum tego, co w tej chwili w Polsce można zrobić przy obecnym nastawieniu polskiego społeczeństwa. Być może trzeba jeszcze lat lub nawet dziesięcioleci, żeby społeczeństwo dostrzegło, nie mówię o grupie kilkuset tysięcy czy tam miliona świadomych wyborców, ale mówię o tych kilkunastu milionach, które pozwalają naprawdę mieć wpływ na państwo, żeby ludzie dostrzegli, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Wszystkie najgorsze regulacje unijne, które zmienią nasze życie w sposób trudny do poznania, jak na przykład zakaz korzystania z aut na benzynę, albo jak dyrektywa budynkowa, która spowoduje koszmarne koszty dla ludności w zakresie wymuszonych remontów budynków, zmiany źródeł ciepła, podniesienia kosztów życia, czy jak rozszerzenie systemu ETS-2 na budownictwo, na transport, co spowoduje na przykład koniec taniego latania, co wielu osobom jakiś lot na wczasy kojarzył się z dobrobytem, który zyskaliśmy dzięki Unii Europejskiej, a Unia w tej chwili pracuje nad tym, żeby to się skończyło. To wszystko dopiero przed nami, to wejdzie. I myślę, że po prostu my potrzebujemy jako naród jeszcze kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, żeby zrozumieć, co się wpakowaliśmy i zacząć z tego wyciągać wnioski. Póki to nie nastąpi, żyjemy w demokracji i politycy jedyne co mogą, to nie popełniać kolejnych błędów, takich jak popełnił rząd PiS-u na przykład z KPO, i toczyć wewnątrz Unii Europejskiej konflikty o minimalizację strat, które dotyczą naszego państwa.
Wróćmy, panie,
skali tych upokorzeń.
Wróćmy, panie pośle, do tego sondażu Ibris dla Radio Z. PiS 34,4%, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska 29,1%, Konfederacja 13,4%. To są te trzy główne siły polityczne, które w każdym razie Ibris dla Radio Z zbadał i które zostały wyłonione. Panie pośle, z takimi wynikami ani jedna, ani druga strona nie ma samodzielności, jeżeli chodzi o tworzenie rządu, gdzie państwa wzrok będzie bardziej skierowany.
W Polsce nie ma dwóch stron. W Polsce w tej chwili mamy system, jeżeli dobrze liczę, pięciopartyjny. I obecne sondaże wskazują, że ten system pięciopartyjny w następnym Sejmie zostanie odwzorowany. Tworzy nam to przy nieprzewidywalności wyników wyborów bardzo dużą liczbę rozmaitych wariantów koalicyjnych i wszyscy uczestnicy życia partyjno-polityczno-geoparlamentarnego zdają sobie sprawę, że każdy z każdym może się tutaj wbrew temu, co mówią w mediach, porozumiewać. I ja uważam, że Konfederacja dla wszystkich tych systemowych partii politycznych jak PiS, Platforma, PSL, Lewica będzie ostatnim wyborem, ponieważ jest partnerem najsilniejszym, ponieważ jest partnerem, który różni się generacyjnie, różni się jeżeli chodzi o program i ideę i różni się jeżeli chodzi o pryncypialność. My nie składamy się z polityków, którzy byli już w AWS, Unii Wolności, SLD i wszystkich tych partiach. Tylko składamy się z ludzi nowych, którzy przede wszystkim chcą pokazać swoim wyborcom, że czymś się różnią od tych, do których są na kontrze. I naprawdę jestem przekonany, że się różnimy. Więc ja uważam, że oni się podogadują ze sobą, a w innym wypadku będziemy mieć trudny kryzys.
Czy uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość dogada się z Platformą Obywatelską, że dogadają się z Donaldem Tuskiem?
Nie bezpośrednio, natomiast na przykład po wyborach wyobrażam sobie taką sytuację, że tak jak w tej chwili kilku albo kilkunastu polityków odchodzi, ponieważ odkrywa, że lepiej jest realizować jakieś sprawy programowe z tą drugą partią, niż pozostawać w sytuacji niestabilności i bez wpływu na cokolwiek w ramach tej swojej partii. Przecież mamy w tej chwili polityków w Platformie, którzy są byłymi politykami PiS-u, mamy polityków w PSL-u, którzy są byłymi politykami PiS-u, mamy z kolei w PiS-ie polityków, którzy byli w Lewicy, którzy byli w Platformie, którzy byli w PSL-u, niektórzy nawet reprezentują nas w Unii Europejskiej, przypomnijmy komisarza Wojciechowskiego, przecież to jest były polityk PSL-u, przypomnijmy wiceministra Wawrzyka, przecież to jest były polityk PSL-u. I tak dalej, i tak dalej. No więc
no ale pan, panie pośle, też ma, ale pan, panie pośle, też ma przecież swoją historię polityczną, prawda? Był pan prezesem młodzieży wszechpolskiej, był pan, no to tak samo tamci politycy też równie dobrze mogli zmienić poglądy.
Oni mogli zmienić, a ja nie zmieniłem, no to jest ta różnica.
Przecież pan też
ja
był
nie
posłem.
Zapisywałem się z jednej partii do drugiej, tylko 12 lat byłem poza Sejmem i nie byłem poza Sejmem, dlatego że w nim nie chciałem być, tylko że Jarosław Kaczyński i PiS zrobił przyspieszone wybory i przez metody prowokacji służb specjalnych i propagandy medialnej moją dawną partię zniszczył.
Czyli partia, żałuje pan, że nie ma już Ligi Polskich Rodzin, że została ona rozwiązana? Tęskni pan za Romanem Giertychem?
A to pani jest pytanie szydercze. Oczywiście, że nie tęsknię,
ponieważ bo powiedział pan, że jest panu przykro, że Liga Polskich Rodzin została rozwiązana, a Liga Polskich Rodzin i jego przecież główną twarzą był Roman Giertych.
Nasz dawny lider zdradził nasze poglądy, to jest jasne dla każdego, kto obserwuje scenę polityczną. I to jest smutne, ale to się zdarza w polityce. Nieraz. Myślę, że teraz wyborcy PiS-u tego doświadczają, patrząc, jaki program realizuje Mateusz Morawiecki. Zresztą Mateusz Morawiecki przecież to był doradca Tuska i prezes Zagranicznego Banku, więc on nawet nie był nigdy liderem PiS-u. On został wzięty do rządu, nie będąc nawet posłem PiS-u. Tutaj z Giertychem była zupełnie inna sytuacja, bo on był w środowisku narodowym w tamtym czasie, tak jak w tej chwili Kaczyński w PiS-ie, tak? To znaczy założycielem i autorytetem. Więc tu strata była duża i bolesna, ale to było dawno, to było kilkanaście lat temu, więc w tej chwili już nikt do tego myślami nie wraca. Natomiast ja myślę, że realną stratą dla Polaków było to, że przez 12 lat w polskim Sejmie, przez 3 kadencje, nie było żadnej formacji ideowej prawicy. Formacji konserwatywnej, krytycznej wobec Brukseli, mającej realny program właśnie taki narodowo-niepodległościowo.
Ale nie, no panie pośle, przecież suwerenna Polska
ale
dzisiaj, wcześniej Solidarna Polska. Panie pośle, no przecież krytykuje Brukselę, krytykuje te rozwiązania. Oczywiście krytykuje KPO od samego początku. Przecież słyszymy.
Ale to jest teatr.
A dlaczego teatr? Słowa są słowami.
No dlatego, że w rządzie, w głosowaniach popierają wszystko to, co krytykują w mediach, więc zresztą w tej krytyce nie są szczególnie tacy zaangażowani. Są zaangażowani tylko wtedy, jak muszą zyskać trochę jakichś stołeczków w rządzie. Jak je dostaną, to swoją krytykę zawieszają na długie miesiące. I później znów jak chcą jakiś tam stołeczek, gdzieś coś, albo ponegocjować miejsca na listach, to nasilają swoją krytykę. Dla nich to jest instrument przeciągania liny wewnątrz koalicji. Oni są frakcją wewnątrz PiS-owską. Bez PiS-u oni nie istnieją. Najbliższe wybory to pokażą. No, będzie w następnym Sejmie tylu, ilu ich PiS na listy wpuści.
Kiedy?
Oni raz próbowali wystartować samodzielnie. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że oni nawet nie mieli tyle asertywności, żeby założyć osobny klub w PiS-ie, choć przecież mają posłów tyle, żeby mogli. Gdyby uważali się za osobny byt na scenie politycznej, to wyszli bez klubu PiS i w Sejmie założyli swój własny klub. Czyli nie głosowaliby za rzeczami, które krytykują, czy to na Radzie Ministrów, czy przede wszystkim w Sejmie. Przecież na każdym posiedzeniu Sejmu siedzę obok niektórych z nich i widzę, oni głosują w każdym głosowaniu z PiS-em. Więc nazywanie ich osobną partią i budowanie, tak jak dziennikarze to robią, wrażenia, że tam jest jakaś odrębność programowa, jest po prostu zwyczajną nieprawdą. Oni próbują zachować pewną autonomię wizerunkową. I tylko tyle.
A i na koniec, kiedy Konfederacja zorganizuje marsz? Marsz był 4 czerwca opozycji, a kiedy marsz Konfederacji?
My w tej chwili nie planujemy marszów, natomiast przygotowujemy na 24 czerwca konwencję programową, wielką konwencję programową w Warszawie. Można się do niej zapisywać przez internet, będąc naszym sympatykiem czy będąc dziennikarzem. Także zapraszam każdego, kto słucha naszej rozmowy, jest zainteresowany. Na naszych stronach i profilach znajdzie link i tam przedstawimy program, z którym kilkudziesięciu posłów wybranych z naszych list w następnym Sejmie będzie po prostu zmieniać polską politykę. My mamy to podejście do polityki takie bardziej merytoryczne i programowe, dlatego w tej chwili skupiamy się na tej konwencji programowej. Poza tym przygotowujemy listy kandydatów. No i powoli ruszamy z kampanią wyborczą, tak? Bo tą politykę, jak mówię, nie chcemy tylko narzekać. Tutaj w naszej rozmowie było dużo tej krytyki, bo uważam, że ta krytyka się należy, ale tak naprawdę to, co nam towarzyszy, to jest optymizm z powodu tego, że widzimy, że pozycja Konfederacji wzrasta i mimo brutalnej cenzury, której jesteśmy poddawani, bo media rządowe w ogóle nas nie zapraszają, promują tylko z opozycji, tak jakby była wyłącznie Lewica, PSL i Platforma. Natomiast media, te duże komercyjne, typu TVN też prawie wcale nas nie zapraszają. Największa platforma społecznościowa na kilkanaście milionów ludzi w Polsce też nas cenzuruje. Nie chce wykonać wyroku polskiego sądu. Także mamy tu trudną sytuację, a mimo to rośniemy sondażowo. To prawdziwy cud, który napawa mnie osobiście optymizmem.
I to jeszcze na koniec zapytam odnośnie właśnie marszu 4 czerwca i Donalda Tuska, który ten marsz de facto zorganizował, w sumie nawoływał najbardziej do przyjazdu do Warszawy na 4 czerwca. Myśli pan, że to dodało wiatru w żagle Donaldowi Tuskowi i opozycji, że to jest teraz taka fala, która będzie szła, no i będzie zbierała pozytywne dla nich żniwa?
Na pewno trochę tak. W demokracji jednak to, żeby móc pokazać, że tłumy są za danym liderem, jest bardzo ważne. Podnosi morale własnej kadry, buduje pewne przewagi wizerunkowe, więc tutaj na pewno, tak jak to się mówi w języku socjologicznym, to będzie wzmagać tak zwaną polaryzację, czyli to, czego też chce Jarosław Kaczyński, pozycjonując Tuska jako swojego głównego przeciwnika, czyli polaryzację na linii właśnie Tusk-Kaczyński-PiS-PO. Na pewno to komplikuje sytuację też mniejszych partii opozycyjnych z centrolewicy typu PSL Hołownia, typu SLD, czy Nowa Lewica, jak zwał, tak zwał. Stara Lewica pod nazwą Nowa Lewica, natomiast oni teraz są przed trudnym wyzwaniem, to znaczy być może tam znów zacznie się to never ending story z tworzeniem lub brakiem tworzenia wspólnej listy, ale to kompletnie nie są nasze problemy, niech oni robią co chcą. My chcemy przekonać do siebie wyborców rozczarowanych Platformą, PSL-em, Szymoną Hołownią, a nawet Lewicą. Spotkałem w swoim życiu byłych wyborców Lewicy, którzy głosują na Konfederację.
A myśli pan, że przekonuje ludzi na przykład zachowanie Sławomira Mentzena? Ja muszę o to zapytać, bo mnie to dosyć zbulwersowało.
Proszę pytać.
Partia Konfederacja, Wolność i Niepodległość, młody człowiek, ja rozumiem też, że młodość ma swoje prawa, ale czy mówienie o tym, że się komuś urwał film i że była impreza do 5 rano, uważa pan, że to jest dobra narracja wśród polityków, w ogóle dla ludzi, którzy przebywają w opinii publicznej i dają taki przykład innym?
Ja po pierwsze muszę zaprotestować. Sławomir Mentzen był młody kilkanaście lat temu. W tej chwili jest mężczyzną w średnim wieku, ojcem rodziny.
Wygląda bardzo młodo.
Szefem dobrze prosperującej firmy, przynoszącej, zdaje się, milionowe zyski, więc uważam, że powinniśmy skończyć z tą lewicową czy progresywną modą na przedłużanie sobie młodości.
No tak, 36 lat faktycznie.
To jest człowiek w średnim wieku, tacy ludzie w historii byli generałami, byli królami, byli twórcami historii, a my w tej chwili 30-kilkulatków pozycjonujemy jako jakoś tak jak nastolatków. To tak nie powinno być. To mój pierwszy protest. Druga sprawa. No, zdarzyła się wpadka i Sławek wziął to na klatę. Powiedział, co się stało, nic nie kręcił, nie usprawiedliwiał się głupio. Wydaje mi się, że tak się powinni zachować politycy.
Ale człowiek, któremu urywa się film, który nie pamięta, będzie odpowiedzialnym politykiem, bo znowu coś takiego mu się przytrafić.
Gdybyśmy tylko takie problemy mieli, że w Polsce jedyną wadą polityków jest to, że czasami wypiją trochę piwa, to naprawdę żylibyśmy w lepszym kraju.
Żeby urwał się film, myślę, że nieco więcej tego piwa trzeba wypić, ale z uśmiechem i z żartami
Mentzen,
sobie pan podchodzi do tego?
Sławomir Mentzen skomentował to tak, że potwierdza, tak, na piwie z Mentzenem pije się piwo. Ja mogę zachęcić do obecności na tych spotkaniach piwa z Mentzenem, które zostały do picia z umiarem.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.
Pozdrawiam serdecznie. Za kilka chwil porozmawiamy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, Unii Europejskiej. Wyrok TSUE, wyrok, który nie napawa na pewno nas optymizmem, ponieważ Polska będzie musiała zapłacić ponad 500 milionów euro. Przynajmniej takie są szacunki. 2,5 miliarda złotych. To są pieniądze, które bezzwrotnie są najprawdopodobniej stracone przez Polskę. O tym wyroku będziemy rozmawiać za kilka chwil z panem profesorem Waldemarem Gontarskim.